Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my jak zawsze na naszej antenie w piątek o tej porze po 10:00 jesteśmy z redaktorem Łukaszem Warzechą. Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zaczniemy nasz temat od Brukseli. Ja tu już wcześniej krótko zapowiedziałem, mówiłem, że był pan właśnie w podróży. Zresztą to już nie pierwszy raz, zresztą i na pewno nie ostatni, panie redaktorze. Więc może z tej Brukseli mógłby pan nam opowiedzieć, co ciekawego się tam działo, co pan zaobserwował, bo widziałem na pewno, ale to tak bardziej humorystycznie, widziałem te zdjęcia toalet.
No tak, to rzeczywiście w budynku świeżo, zresztą dosyć świeżo odremontowanym budynku Charlemagne, zajmowanym przez Komisję Europejską. Takie są toalety, co to nie wiadomo, czy to jest dla
kogo,
panów,
tak,
czy dla pań, tak? No ale to jest rzeczywiście akcent humorystyczny. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tego typu wyjazdy mają swoją zaletę i wadę z punktu widzenia słuchaczy i odbiorców. Zaletę dla mnie mają ogromną taką, że pozwalają bezpośrednio spotkać się z ludźmi odpowiedzialnymi za różne polityki unijne. Wadę z punktu widzenia odbiorców mają taką, że zdecydowana większość tych spotkań, no w przypadku tego wyjazdu wszystkie, odbywają się w formule off the record, czyli ja po prostu nie mogę powiedzieć, kto dokładnie co nam w trakcie tych spotkań powiedział, ale mogę oczywiście opowiedzieć ogólnie o pewnych czy to tendencjach, czy wrażeniach. Na przykład o tym, że usłyszeliśmy nie jeden raz, czyli było to nie jedno spotkanie, ale kilka, podczas których padły dosyć wyraźne deklaracje, że z Zielonego Ładu jako takiego Unia Europejska absolutnie nie ma zamiaru się wycofywać, że jest to proces tak bardzo zaawansowany, że po prostu wycofać się z niego wręcz nie da. No tym bardziej, że chodzi tu przecież o ratowanie planety przed spłonięciem, więc może jakieś tam niewielkie korekty są możliwe, natomiast na pewno nie wycofanie się z jakichś większych elementów, nie mówiąc już o całości. No i to brzmiało rzeczywiście bardzo stanowczo. To nie znaczy oczywiście, że to nie jest możliwe, bo moim zdaniem jest, tylko to pokazuje, jaki jest sposób myślenia, no w tym wypadku urzędników, bo to jest też ważne w interpretacji takich wypowiedzi, czy mówią to urzędnicy, czy mówią to politycy, bo jeśli mówią to politycy, no to wiadomo, że politycy mówią różne rzeczy, to co jest akurat korzystne dla nich w danym momencie, tak jak na przykład, że pozwolę sobie tutaj już na trochę wybiegnięcie do kolejnego tematu na chwilkę, tak jak na przykład politycy Koalicji Obywatelskiej, tacy jak pan Borys Budka, mówili, że oni nigdzie się nie wybierają i tu mają swoje zadania do wypełnienia, a dwa tygodnie później okazuje się, że startują do Parlamentu Europejskiego. Więc politycy to politycy, ale jeżeli takie rzeczy mówią urzędnicy, którzy no, teoretycznie rzecz biorąc mają bezstronnie realizować politykę, jaką Unia Europejska za sprawą politycznych decyzji przyjmuje, no to to pokazuje bardziej moim zdaniem niepokojący obraz. To zresztą jest ciekawe, bo no mogę chyba powiedzieć, że takie deklaracje padają ze strony młodszych urzędników. To jest też chyba charakterystyczne. Ci starsi urzędnicy, którzy w Unii Europejskiej już siedzą no, dwie dekady, trzy dekady, oni są jakby mniej zaangażowani prywatnie, jeśli można tak powiedzieć. Drugi taki ciekawy temat, o którym mogę powiedzieć ogólnie, to jest kwestia tego, jaki kształt będzie miała przyszła Komisja Europejska. I tutaj no, bardzo interesujące rzeczy dzieją się wokół kandydatury pani von der Leyen, która kandyduje i która oczywiście chciałaby zostać kandydatką, chciałaby zostać przewodniczącą komisji na kolejną kadencję, no ale trochę się zbierają czarne chmury nad jej głową, bo przypominam, że toczy się dochodzenie w sprawie jej układów z Pfizerem, jeżeli chodzi o kwestie zamówienia szczepionek w imieniu Unii Europejskiej, i to jest dochodzenie prowadzone w tej chwili przez Prokuraturę Europejską. I współpracownicy pani von der Leyen wypowiadają się, no powiedziałbym lekceważąco na ten temat, ale też trudno, żeby się wypowiadali inaczej, bo sprawa dla niej jest rzeczywiście ciężka. Natomiast no, usłyszeliśmy też takie stwierdzenie podczas naszych spotkań, że jej przegrana to właśnie bardziej byłaby jej przegrana niż wygrana jakiegoś konkurenta. Czyli że ona tak naprawdę nie ma jakichś bardzo mocnych konkurentów do tej roli, tylko ona się może na pewnych sprawach poślizgnąć. I to może spowodować, że jej kandydatura nie przejdzie. Natomiast gdyby przeszła i gdyby ona została przewodniczącą na kolejną kadencję, no to byłoby to najmniej kłopotliwe dla państw członkowskich, które nie musiałyby całego tego układu Komisji Europejskiej negocjować od nowa. No bo pamiętajmy, że ten układ, gdzie na każde państwo członkowskie przypada jeden komisarz, czyli tak jakby jeden minister, jest bardzo skomplikowaną układanką do negocjowania. Więc jeżeli by można elementu tej układanki nie ruszać, to pewnie wiele osób by odetchnęło z ulgą. Czyli Ursula von der Leyen zostałaby przewodniczącą komisji na kolejną kadencję niejako z rozpędu. Natomiast też trzeba pamiętać, że kandydatura musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski. I o ile Parlament Europejski wiele razy w przeszłości po prostu był takim, jak to się mówi, rubber stamp, czyli tylko podbijał decyzję, którą podejmowały państwa członkowskie w kwestii przewodniczącego komisji, no to chyba teraz ma trochę większe ambicje i zdaje się, że ta akceptacja nie będzie taka automatyczna. To zresztą trzeba też przypomnieć, że w tej mijającej kadencji pani von der Leyen trochę rzutem na taśmę została przewodniczącą komisji i tam ta większość opowiadająca się za nią w Parlamencie Europejskim no nie była jakoś szczególnie imponująca. I wreszcie może trzeci wątek, o którym mogę powiedzieć, bardziej wiążący się już może z NATO, które przecież też ma swoją główną kwaterę w Brukseli, z tym, że nie w centrum, tak jak instytucje europejskie, tylko trochę bardziej na obrzeżach. Zresztą siedziba, kwatera główna, która jest imponująca. Ja pierwszy raz byłem w tej nowej kwaterze otwartej w 2018 roku i jest to budynek, który wygląda, zwłaszcza od środka, ale od zewnątrz też, jakby to był element scenografii do jakiegoś filmu science fiction, typu na przykład Blade Runner, bo rzeczywiście no, wchodzi się do takiego absolutnie gigantycznego holu zabudowanego od środka blokami, takimi wewnętrznymi budowlami, w których się mieszczą poszczególne biura. Trudno to w ogóle opisać, jeżeli ktoś chce, to może na pewno znaleźć zdjęcia w internecie. No i wokół NATO, czy w ogóle wokół bezpieczeństwa było dużo, dużo pytań, dużo dyskusji, przede wszystkim oczywiście koncentrujących się wokół kwestii takiej, czy jest realne zagrożenie. I muszę powiedzieć, że tutaj nie ma jakiegoś jednolitego komunikatu. No ja od różnych osób usłyszałem różne rzeczy, to znaczy i że napięcie jest trochę większe, i że napięcie właśnie nie wzrosło specjalnie w ciągu ostatnich miesięcy. Mówię raczej o takiej atmosferze w samej kwaterze głównej. I że państwa członkowskie NATO z pewnością bardziej biorą pod uwagę wariant, że NATO może z przymusu wejść do wojny, bo raczej o tym tu mówiliśmy, nie o tym, że samo by miało wejść do wojny, że ten wariant jest bardziej brany pod uwagę niż powiedzmy 2 czy 3 lata temu. Natomiast no, ja bym powiedział, że moje odczucie, bo tutaj nikt oczywiście nie mówi niczego, nawet off the record nie mówi niczego wprost. To wszystko trzeba czytać trochę pomiędzy wierszami. I moje odczucie jest takie, że raczej jest to rozważanie pewnych ekstremalnych wariantów hipotetycznych na dłuższy czas do przodu, a nie alarmistyczny ton na zasadzie za chwilę zostaniemy zaatakowani, musimy no już stawiać w gotowości nasze dywizje. Raczej ja tak to odczytuję, co oczywiście nie jest jakoś niesamowicie uspokajające, no ale na pewno nie uzasadnia tak alarmistycznego tonu, w jaki uderzają niektórzy politycy w Polsce.
No to panie redaktorze, do tej Brukseli pewnie jeszcze wrócimy, będziemy mieć niejedną okazję, ale może przejdźmy na chwilę do naszej polityki wewnętrznej, czyli jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać na temat drugiej tury wyborów i tutaj tylko tak krótko pewnie, bo to już emocje trochę opadły po tych kilku dniach, możemy krótko to podsumować, że to chyba zgodnie z oczekiwaniami te większe miasta jednak wzięła tutaj Koalicja Obywatelska, albo kandydaci, którzy niejako otrzymali również poparcie od koalicji, może nie będąc też w samym ugrupowaniu. No tutaj można wymieniać, premier Donald Tusk wymieniał, ciesząc się z wyników, Poznań, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Toruń, Zabrze, Konin, Kielce, Jelenia Góra, Zielona Góra i tak można wymieniać te duże miasta. Z kolei rzecznik PiS wymieniał też te mniejsze i mówił, że tych miast jest zdecydowanie więcej i bardzo często Polska to po prostu nie tylko duże metropolie i te ważne rzeczy dzieją się również w tych mniejszych, więc co możemy tutaj o tym powiedzieć? Na pewno były bardzo ciekawe wyścigi, o których wspominaliśmy, chociażby ten Kraków i Wrocław, czy też Rzeszów, więc przy tych, w tych miastach chyba ten Wrocław też najbardziej tak trochę rozczarował, panie redaktorze.
A ja zacznę tutaj od innego miasta, Kraków? Mianowicie od Bełchatowa.
O, Bełchatów.
Bo tak, bo Bełchatów to jest akurat ciekawy przypadek spoza pojedynku tych największych partii, ponieważ tam w drugiej turze wygrał pan Patryk Marian. Marian przez J wyjaśniam, bo to jest po prostu takie nazwisko pisane inaczej niż pisze się imię Marian. Pan Patryk Marian, który był kandydatem Konfederacji, a dokładnie Nowej Nadziei, czyli partii pana Sławomira Mencena. No i to jest ciekawy przypadek. Konfederacja bardzo to szumnie ogłosiła. Zresztą trudno się dziwić, no bo to jest duże miasto, tylko te największe miasta i miasta na prawach powiatu dostają, mają prezydentów. Więc no to jest osiągnięcie. I zobaczymy, jak Konfederacja to wykorzysta. Ja miałem natychmiastowe skojarzenie z historią z początku lat 90., kiedy w Kamieniu Pomorskim burmistrzem został pan Stefan Oleszczuk i to był kandydat UPR, który tam przez chyba dwie albo nawet trzy może kadencje rządził, już nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. No i starano się zrobić z tego Kamienia Pomorskiego taki właśnie pokazowy przykład tego, jak można realizować w praktyce koncepcję Unii Polityki Realnej. No i tutaj rozumiem, że trochę podobny zamiar jest właśnie z tym Bełchatowem. Jeżeli chodzi o Kraków, to pojedynek był bardzo, no chyba można powiedzieć, brutalny. Zwłaszcza pod koniec była taka debata w Radiu Kraków panów Miszalskiego i Gibały, w której ja nawet nie byłem w stanie policzyć, ile razy z obu stron padło słowo kłamstwo, czy zarzut o kłamstwo. Myślę, że to było spokojnie kilkadziesiąt razy. Więc obie strony zarzucały sobie kłamstwo. No i to zwycięstwo Mariana Miszalskiego ostatecznie, ono też nie było takie, jakby to powiedzieć, kompletnie bezwarunkowe, bo tam jednak naprawdę było o włos. Przypomnę, że 51,04% dostał Aleksander Miszalski, 48,96 Łukasz Gibała, więc to naprawdę nie jest jakaś gigantyczna różnica. W głosach to się przekłada raptem na trochę ponad 5,5 tysiąca głosów, no więc można powiedzieć, że w skali takiego miasta jak Kraków, no to praktycznie o włos. Natomiast rzeczywiście to, co jest w Krakowie przykre i na co ja bym zwrócił uwagę, to, że niezależnie od tego, jaki jest polityczny życiorys pana Gibały, moim zdaniem ciekawy taki, no dosyć oryginalny, to po pierwsze, że jednak szyld partyjny wygrał z bardzo dobrze zakorzenionym w lokalnych warunkach działaczem, który pracował na tę kampanię i na ten start w wyborach od lat. I okazało się, że to nie wystarczy. Że jednak jak ktoś jest z Koalicji Obywatelskiej, to to jest po prostu ważniejsze. No i druga ciekawostka jest taka, że pan Gibała wygrał właśnie tą niewielką większością głosów i na niego zagłosowało 96, jeżeli dobrze pamiętam, procent wyborców Prawa i Sprawiedliwości z pierwszej tury. Czyli okazuje się, że dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości ten życiorys polityczny, w którym był ruch Palikota, była Platforma Obywatelska, pana Gibały, nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że to nie jest kandydat Platformy. No i można jeszcze wspomnieć o Rzeszowie, gdzie moim zdaniem bardzo słabo sobie poradził pan Fiołek. Wygrał ostatecznie. Przypomnę, to jest kandydat, który zastąpił poprzedniego prezydenta, pana Ferenca, w roku 2022, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I on zdobył w drugiej turze 54,9% głosów, 45,1 zdobył jego kontrkandydat z PiSu, więc to też nie jest jakieś takie super druzgocące zwycięstwo. No i w ogóle oczekiwano, że pan Fiołek wygra w pierwszej turze. No nie wygrał w pierwszej turze i trochę się musiał napocić, żeby wygrać w drugiej. No i wreszcie ostatnia sprawa, o której warto chyba powiedzieć, to jest Wrocław, czyli pojedynek pani Bodnar z panem, pani Izabeli Bodnar z panem Jackiem Sutrykiem, dotychczasowym prezydentem. Rozczarowaniem dla osób popierających pana Sutryka, czy dla partii popierających pana Sutryka, który jako nie bezpartyjny startował, no ale tak naprawdę to jest środowisko, tak lewica łamane przez Koalicja Obywatelska, było to, że on nie wygrał w pierwszej turze. Natomiast w drugiej turze klęska pani Izabeli Bodnar, która jest członkiem Polski 2050, jest spektakularna i to jest moim zdaniem cios w samą Polskę 2050. Tu przypomnę, że w tym wypadku ta różnica była ogromna. 68,2 pan Sutryk, 31,7 pani Bodnar, która po prostu kompletnie skopała swoją kampanię. Jej występy na jednej z konwencji wyborczych nabrały charakteru memów. One były wręcz przekazywane jak memy. Tam jakieś takie dziwne wyskoki, wypowiedzi, śmiechy, machanie rękami. No i plus oczywiście zarzuty, to przede wszystkim nawet nie wobec niej, tylko wobec jej męża, związane tam z jakimiś lokalnymi układami, no pokazały, że w starciu z tym znacznie bardziej doświadczonym politykiem, jakim był Jacek Sutryk, pani Bodnar nie miała szans i to jest kompromitujące, no nie tylko dla niej, ale to jest też kompromitujące dla partii, która wystawiła kandydatkę, która sobie tak strasznie słabo poradziła. A właściwie nie poradziła sobie po prostu.
No to przejdźmy do kolejnych tematów, tym razem nieco świeższych, bo oczywiście tę drugą turę już komentujemy po kilku dniach, ale mamy za to najświeższą taką rzecz w polskiej polityce, która się wydarzyła wczoraj, którą możemy sobie tutaj jeszcze spokojnie skomentować. Exposé ministra Radosława Sikorskiego. Wczoraj w Sejmie odbyło się to exposé. Trwało około 90 minut, z tego co pamiętam. Ja muszę panu przyznać, panie redaktorze, że oglądałem, chociaż miałem ochotę włączyć po pierwszych 10-15 minutach, a nawet chyba wcześniej, dlatego że w tym exposé przede wszystkim, co mi, jako takiej osoby bardzo neutralnej, nie podobało mi się jednak te ataki. Nie podobały mi się te ataki na poprzedników. Wydaje mi się, że jak minister spraw zagranicznych nowy wychodzi i ma dać swoje exposé i mówić o swoich planach, o tym, jakie wytycza tutaj plany dla Polski, dla naszego kraju, to jednak powinien przede wszystkim skupić się na tej zagranicy i mówić o planach i o ambicjach, a nie atakować przez, można powiedzieć, jedną chyba czwartą tego wystąpienia swoich poprzedników i to czasem używając, muszę panu przyznać szczerze, takich według mnie sformułowań bardzo nieładnych, mówiących po prostu, że te 8 lat trzeba wywalić, że to jest najgorsza możliwa władza, nie było żadnej demokracji w Polsce i tego typu właśnie określenia.
Ja jestem w trakcie lektury tego wystąpienia, ale ten cały fragment, o którym pan mówi, już przeczytałem i muszę się z panem zgodzić, że to wygląda źle, moim zdaniem, bo exposé ministra spraw zagranicznych powinno się skupiać na tym, co minister zamierza zrobić. Oczywiście można to jakoś tam umieścić w kontekście poprzedniej polityki, wskazując, co się będzie zmieniało, no ale tutaj mieliśmy do czynienia z czymś znacznie więcej, to znaczy po prostu z powiedzeniem zupełnie wprost, że polityka naszych poprzedników była pełna błędów i teraz ja opowiem o tych błędach. No i taki był początek tego exposé. A i gdyby wejść tutaj w szczegóły, to trzeba by powiedzieć, że sporo było erystyki w tym wystąpieniu, czyli no takiego, jakby to przetłumaczyć czy wytłumaczyć, kombinowania czy manipulacji znaczeniem słów czy pojęć, które dotyczą między innymi Unii Europejskiej, po to, żeby uzasadnić politykę, którą zamierza prowadzić obecny rząd. Pan minister Sikorski kompletnie abstrahuje w swoim wystąpieniu od zastrzeżeń, które można mieć, i to są zasadne zastrzeżenia, do tego, w jaki sposób funkcjonuje Unia Europejska. Jednocześnie muszę przyznać, że część jego zarzutów, jeżeli już zostawimy na boku kwestię tego, czy takie zarzuty powinien był stawiać w ekspoze, czy nie powinien, ale część jego zarzutów do poprzedników jest zasadna. No na przykład zasadne jest stwierdzenie, że jeżeli się krytykuje taki organizm jak Unia Europejska, no to należałoby przedstawić też własną wersję, czy własną strategię. A rzeczywiście tej strategii tak naprawdę nie było. I tutaj ja się muszę z panem ministrem zgodzić. No ale twierdzenie, że Unia Europejska, tam się takie znalazło w ekspoze, niczego nie narzuca, bo przecież działa na demokratycznych podstawach, no jest zwyczajnie nieprawdziwe. W Unii Europejskiej mamy aktorów, którzy nie mają tak naprawdę demokratycznej legitymacji. Komisja Europejska, która inicjuje ustawodawstwo unijne, nie ma żadnej bezpośredniej legitymacji. Ma taką bardzo, bardzo zapośredniczoną legitymację i to jest pośrednictwo drugiego stopnia, no bo jest o jej składzie decyduje poza Parlamentem Europejskim, to też prawda, ale decyduje Rada Europejska, czyli przedstawiciele rządów lub głowy państw, czyli nie przedstawiciele rządów, dokładnie tylko szefowie rządów i głowy państw, a przecież szefowie rządów nawet nie muszą być posłami w tych państwach. Czyli to jest w ogóle drugi stopień pośredniej legitymacji. A potem Komisja Europejska jest najważniejszym unijnym organem, tak jak powiedziałem, inicjuje europejską legislację. Wszystkie te budzące największe sprzeciwy kwestie wyszły z Komisji Europejskiej. Niezależnie od tego, że Parlament Europejski się domaga poprzez rezolucję czasem, żeby rozpocząć, żeby stworzyć jakąś legislację, ale jej nie tworzy. To Komisja Europejska ją tworzy. Było też takie bardzo, to co mi się bardzo nie podobało w tym ekspoze, to było bardzo takie radykalne podejście do przeciwnego frontu politycznego, czy przeciwnej, powiedziałbym, armii politycznej, czyli znowu wyzywanie od putinistów. To się w kilku miejscach pojawiło i to jest strasznie słabe, to moim zdaniem niszczy naszą debatę publiczną radykalnie. No a także lekceważące nastawienie do kwestii bardziej obyczajowych, mniej wymiernych, którymi zajmuje się Unia Europejska. Takie stwierdzenie w pewnym momencie, tu oczywiście parafrazuję, nie cytuję dokładnie, że no kwestie obyczajowe, kulturowe zawsze się zmieniały, to teraz też się zmieniają, właściwie nie ma o czym rozmawiać. No jednak jest o czym rozmawiać, ponieważ mówimy o sytuacji, w której pewne regulacje są właśnie narzucane, nakładane od góry w Unii Europejskiej. Natomiast były tam też w tym wystąpieniu, to trzeba uczciwie przyznać, fragmenty i rozsądne, i dobrze brzmiące. No, pan minister rozpoczął od takiej deklaracji, że będzie w sprawie bezpieczeństwa Polski współpracował z panem prezydentem, niezależnie od różnic politycznych. Podobała mi się ta deklaracja. Było stwierdzenie, że Polska nie chce wybierać pomiędzy partnerem ważnym handlowo, czyli Chinami, a partnerem ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli Stanami Zjednoczonymi. To była moim zdaniem jedna z najważniejszych deklaracji w tym ekspoze, bo wiele osób patrzy z takim, no można powiedzieć, zaniepokojeniem nawet na wizytę pana sekretarza stanu, pana Antony Blinkena w Pekinie, po której się wiele osób spodziewa tego, że tam jakieś padną bardzo daleko idące żądania czy oczekiwania Waszyngtonu wobec Pekinu, których Pekin nie będzie chciał spełnić, a następnym etapem tego będzie pójście na jakąś kolejną wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, w którą my też byśmy mieli być wciągnięci. No więc ja odczytuję tutaj słowa pana ministra Sikorskiego trochę jako reakcję na te obawy, czy też zapowiedzi. No, całe ekspoze jest z pewnością warte przeanalizowania, jak to zwykle bywa. To jest ważne wystąpienie, takie ekspoze ministra spraw zagranicznych. Ja będę najprawdopodobniej pisał o tym większy tekst w Dzienniku Rzeczpospolita w przyszłym tygodniu, więc ewentualnie słuchaczy zapraszam, jeżeli by chcieli przeczytać coś więcej.
A jako ciekawostkę to możemy chyba dodać jeszcze, że minister Sikorski zapowiedział podczas tego ekspoze, że będzie więcej jego wystąpień, że chce wrócić też do tej takiej praktyki, tych sprawozdań, które odbywają się jednak regularnie, a nie raz na jakiś dłuższy czas, więc możemy się na pewno więcej takich ekspoze, czy może nieco mniejszych, ale sprawozdań z Ministerstwa Spraw Zagranicznych spodziewać.
Tak, i myślę, że jeszcze może dla naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Chicago, jest ważne to, że pan minister też powiedział, że chciałby odrębne wystąpienie poświęcić sytuacji Polonii, wrócić do takiej, takiego obyczaju, który rzeczywiście kiedyś był, że minister spraw zagranicznych o sytuacji Polonii mówił w osobnym wystąpieniu, specyficznym takim expose odrębnym, wygłaszanym już nie na forum Sejmu, ale na forum Senatu, no bo to Senat w podziale obowiązków, kompetencji zajmuje się Polonią. Więc poczekajmy też na tamto wystąpienie, bo ono pewnie dla wielu słuchaczy Radia Chicago będzie istotne.
No to panie redaktorze, ja myślę, że możemy już zakończyć, bo co prawda jeszcze mieliśmy, już się rozgadaliśmy, mieliśmy jeszcze jeden temat, ale ja myślę, że nawet ten temat lepiej zabrzmi za tydzień, jeżeli chodzi o listy do wyborów na, do Parlamentu Europejskiego.
Będziemy więcej wiedzieli pewnie już za tydzień.
Tak, bo tam
też,
chyba...
Bo
tam chyba, panie redaktorze, jest chyba też termin 2 maja, mi się wydaje, czyli
tak,
czwartek.
Tak, na rejestrację. Tak jest.
Czyli to będzie idealnie, 3 będziemy mogli to skomentować. W takim razie na to już zapraszamy. No i z tego miejsca oczywiście na koniec, panie redaktorze, jak zawsze, pański kanał na YouTubie i Twitter, tudzież X też można odwiedzić po o wiele więcej informacji ze świata polityki.
Bardzo serdecznie zapraszam. Na YouTubie nowe materiały ostatnio się pojawiły. Jest i nowy wideoblog, obszerny 2-godzinny materiał i jest również rozmowa z architektem z Politechniki Łódzkiej, panem Michałem Dominczakiem, który mówi o dyrektywie budynkowej, tak zwanej unijnej, o jej skutkach z punktu widzenia właśnie architekta, co może być ciekawe, jeżeli ktoś zamierza na przykład wrócić do Polski i tutaj budować dom.
A my dziękujemy serdecznie, panie redaktorze, za nasze kolejne spotkanie. Życzymy panu miłego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu wszystkim, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.